Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Misja specjalna w RMF FM. Czerwona Orkiestra, czyli szpiedzy Stalina w okupowanej Europie.
Pomysł był prosty.
Szef radzieckiego wywiadu wojskowego GRU, Jan Bierzin, zaproponował otoczenie III Rzeszy placówkami wywiadowczymi.
Dostałem polecenie utworzenia sieci przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w sąsiadujących z Niemcami państwach.
Pisał Leopold Trepper.
Leopold Trepper pochodził z Nowego Targu. Nie był jednak Polakiem. Przyznawał się do pochodzenia żydowskiego, z przekonania był komunistą.
Przed II wojną mieszkał w Polsce, Palestynie, we Francji i Związku Radzieckim, gdzie zwerbowało go GRU.
W marcu 1938 roku Trepper wsiadł do pociągu na Dworcu Moskiewskim i pojechał do Leningradu.
Stamtąd statkiem dostał się do Sztokholmu, po czym płynął dalej do Antwerpii.
Tam spotkał się z agentem NKWD, który wręczył Trepperowi paszport na nazwisko Adam Mikler.
Agent nie może grać roli albo być w czyjejś roli.
Tłumaczył.
Agent musi być tą osobą. Podstawową zasadą pozostania niezauważonym jest bowiem normalne zachowywanie się w codziennym życiu.
W ten sposób Trepper przeistoczył się w kanadyjskiego przedsiębiorcę z Montrealu i zamieszkał w Brukseli.
Razem ze starym znajomym założyli firmę o niespotykanej nazwie. Znakomita zagraniczna wytwórnia płaszczy przeciwdeszczowych.
Aż do wybuchu wojny działalność wywiadowczą odłożyliśmy na bok. Naszym zadaniem było skonsolidowanie działalności handlowej i położenie solidnego fundamentu, tak żeby być gotowym, kiedy padną pierwsze strzały.
To prawda, lecz pod płaszczykiem działalności handlowej Trepper tworzył kolejne filie siatki wywiadowczej we Francji,
w Holandii,
we Włoszech,
w Norwegii,
w Danii czy nawet Rzeszy.
W lecie 1939 roku pojawił się w Brukseli nowy człowiek z Moskwy.
Nazywał się Anatol Gurjewicz i miał zostać zastępcą Treppera.
Ale kiedy w 1940 roku Wehrmacht przetoczył się przez Belgię, Holandię i Francję, Trepper przeniósł się do okupowanego Paryża, a Gurjewicz pozostał w Brukseli.
Kierował firmą, która zajmowała się ścisłą współpracą z Wehrmachtem.
Podobnie w Paryżu Trepper współpracował z Wehrmachtem i organizacją TOT.
Te kontakty pozwoliły firmom Treppera i Gurjewicza na swobodne poruszanie się po okupowanej Europie Zachodniej.
To z kolei przyczyniło się do rozbudowy sieci informatorów.
Treppera interesowało wszystko, co łączyło się z Niemcami. Przemysł, jednostki wojsk lądowych, Kriegsmarine, Luftwaffe.
I oczywiście plany strategiczne i operacyjne.
Te zdobywał starymi jak świat metodami, w których główną rolę odgrywały alkohol, pieniądze oraz seks, i to niekoniecznie w wersji komercyjnej.
Centrala kazała nam unikać kobiet. Nie jestem jednak mnichem.
Nie musisz unikać kobiet,
odpowiedział mu Trepper.
Ale musisz pamiętać o zasadach. Nie korzystaj z usług prostytutek i nie zakochaj się, bo to może skomplikować twoją pracę. I jeszcze jedno. Nie podrywaj żony przyjaciela.
Zarówno Trepper, jak i Gurjewicz oraz ich agenci na miejsca spotkań wybierali ustronne zaułki w parkach, jak i pełne gości sale paryskich kabaretów z głośnym Moulin Rouge włącznie.
Natomiast w hotelu Lutecja, który zajmowała paryska placówka Abwehry, Trepper założył podsłuch. W ten sposób mógł poznać szczegóły oficjalnej i nieoficjalnej polityki niemieckiej.
A to bardzo interesowało Stalina.
Raporty ze zdobytymi informacjami przekazywano do ambasad radzieckich w Paryżu lub Brukseli.
Tam pakowano je w pocztę dyplomatyczną i wysyłano do Moskwy.
Stalin chciał wiedzieć, co robi jego niemiecki sojusznik.
A źródeł informacji miał naprawdę dużo, i to nie tylko we Francji, Beneluxie czy w Skandynawii, ale nawet w samej Rzeszy.
Do ambasady radzieckiej potencjalni informatorzy szli z własnej woli.
Nikt ich tam nie ciągnął na siłę. Motywacją była ideologia lub pieniądze.
Pierwszym ze znanych był Willy Lehman, oficer Gestapo.
Swoją wartość potwierdził już w 1935 roku, kiedy wziął udział w próbie odpalenia naziemnego silnika rakietowego w Kümmersdorfie, w której uczestniczył Werner von Braun.
W 1935 zgłosił się Harro Schulze-Boysen. Pracował w Ministerstwie Lotnictwa pod okiem Göringa.
Harro Schulze-Boysen rozpoczął działalność szpiegowską w 1936 roku, gdy dostarczył przez pośrednika w ambasadzie radzieckiej w Berlinie tajne plany operacji wojskowych przeciwko rządowi hiszpańskich republikanów.
W tym samym 1935 roku dołączył Arvid Harnack z Ministerstwa Gospodarki. W końcu w talii wywiadowczych asów Stalina znalazł się też Rudolf von Schelicha.
Schelicha był doradcą ambasady III Rzeszy w Warszawie, ale w sierpniu 1939 roku został przeniesiony do sekcji informacyjnej niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Jego główne zadanie polegało na informowaniu agentów Stalina o kierunkach polityki zagranicznej Niemiec.
Musiał być bardzo dobry, skoro na jego szwajcarskim koncie znalazło się 6,5 tysiąca dolarów.
Rozciągnięte od Berlina po Paryż siatki szpiegowskie działały skutecznie, co potwierdzają zdobywane przez nie informacje.
Na przykład o planach agresji na Związek Radziecki Stalin dowiedział się już w styczniu 1941 roku.
Nie uwierzył.
I nie wierzył następnym stumeldunkom na ten temat.
W czerwcu Trepper pojawił się ze świeżymi informacjami w ambasadzie radzieckiej przy rządzie Vichy.
Za każdym razem, kiedy wręczałem naszemu attaché ostrzeżenie o przygotowaniach do wojny ze Związkiem Radzieckim, klepał mnie protekcjonalnie po ramieniu i mawiał: biedaku, wysyłam twoje depesze tylko dlatego, żeby zrobić ci przyjemność.
Ostatni raz Trepper ostrzegał 21 czerwca.
Co usłyszałem? Jesteś w błędzie. Nie dalej jak dzisiaj rozmawiałem z japońskim attaché wojskowym, który właśnie przyjechał z Berlina. Zapewniał mnie, że Niemcy wcale nie przygotowują się do wojny.
Kilka godzin później, w nocy z 21 na 22 czerwca, III Rzesza zaatakowała Związek Radziecki.
Tamtej nocy wiele się zmieniło, również dla sieci agentów Treppera.
W pierwszej kolejności trzeba było zmienić system komunikacji.
Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej nie mogli korzystać z pośrednictwa ambasady w Vichy.
Musieli przejść na kontakt radiowy. Korzystano z najnowocześniejszych technologii, małych radiotelefonów bezprzewodowych.
Ponieważ jednak stacje, którymi dysponowali, miały słaby zasięg, depesze przesyłano do ambasady w Londynie i stamtąd szły już bezpośrednio do Moskwy.
Okazało się jednak, że jest to sposób ryzykowny.
Pierwszy meldunek Niemcy przechwycili dokładnie w piątym dniu wojny ze Związkiem Radzieckim.
Ale dopiero w drugiej połowie sierpnia zorientowali się, że mają pod nosem niebezpieczną siatkę szpiegowską.
Potrzeba było jednak kilka kolejnych miesięcy, aby Niemcy zorientowali się, że problem jest szerszy, niż im się to wydawało.
A Trepper, jako najbardziej świadomy zagrożenia, nadawał nadal.
W listopadzie 1941 roku do Moskwy dotarło ostrzeżenie przed nową niemiecką ofensywą.
Cel Kaukaz, wyznaczony początkowo na listopad, zostanie przeprowadzony wiosną 1942 roku. Koncentracja sił zostanie zakończona do 1 maja.
Stalin oczywiście nie uwierzył.
A jak nie trudno się domyślić, chodziło o ofensywę, która zaprowadziła Niemców do Stalingradu.
Nie wiadomo, kiedy Abwera namierzyła i odszyfrowała tę konkretną depeszę.
Wiadomo natomiast, że między lipcem a wrześniem 1941 roku przechwycono aż 250 szyfrogramów.
Zaczynała się długa i mozolna, trwająca kilka miesięcy praca nad odtajnieniem tych depesz.
Dopiero w lipcu 1942 roku odszyfrowano depeszę z października roku poprzedniego, zaadresowaną do Gurjewicza.
A ponieważ w depeszy znalazły się nazwiska i adresy kilku Niemców, śledztwo ruszyło z nową siłą.
Czy to wówczas zaczął pracować specjalny zespół Sonderkommando, który miał zniszczyć siatki wywiadowcze GRU?
Szef wywiadu SD Walter Schellenberg pisał, że inauguracja pracy komando nastąpiła w lecie 1942 roku.
Ale Schellenberg często jest nieprecyzyjny. Mógł i tym razem się pomylić, tym bardziej, że fakty wskazują na późną jesień 1941 roku, kiedy zaczęły się aresztowania w Brukseli.
Na razie jednak oficerowie z Abwery i Gestapo nie orientowali się w sieci agenturalnej GRU.
Wiedzieli tylko, że tropy prowadzą do różnych miast w zachodniej Europie i III Rzeszy.
Uznali więc, że mają do czynienia z jedną olbrzymią organizacją, dlatego nadali jej wspólną nazwę – Rote Kapelle, Czerwona Orkiestra.
Dlaczego orkiestra?
Powód był prozaiczny.
W żargonie wywiadowczym muzykami nazywano radiooperatorów wysyłających kodowane depesze. Ich przełożeni, szefowie siatek szpiegowskich, to dyrygenci.
Właśnie takim dyrygentem był Leopold Trepper, zwany przez swoich agentów Wielkim Szefem.
W orkiestrze pracowało 117 agentów, z tego 48 w Niemczech, 35 we Francji i po 17 w Belgii i Szwajcarii.
Było już jasne, że śledztwo praktycznie obejmuje całą okupowaną Europę. Dlatego, aby ułatwić sobie pracę, podzielono je między Gestapo i Abwehrę.
Tropem Treppera i Gurjewicza ruszyli Karl Gering i Friedrich Panzinger.
pierwszy wpadł Gurjewicz.
Aresztowano go 9 listopada 1942 roku w Marsylii.
Treber wpadł 2 tygodnie później.
25 listopada 1942 roku poszedł do dentysty, ale jak tylko usiadł na fotelu, w gabinecie pojawili się agenci Gestapo.
W pierwszym odruchu Treber chciał uciekać, ale momentalnie zorientował się, że nie wyrwie się z rąk Niemców.
Więc tylko powiedział:
to była dobra robota.
Aresztowania objęły siatki agentów i informatorów w Belgii, we Francji i w Niemczech.
Likwidowano radiostacje i radiooperatorów.
Nie oznaczało to jednak końca koncertu Czerwonej Orkiestry.
Przeciwnie, grała dalej, zmienił się tylko dyrygent.
Nazajutrz po aresztowaniu Karl Gehring złożył Trepperowi propozycję nie do odrzucenia.
Chcemy wykorzystać pańską sieć radiostacji do nawiązania kontaktu z Moskwą w celu rozpoczęcia rozmów pokojowych.
Nikt w Moskwie nie uwierzy w wasze pokojowe intencje. Centrala zorientuje się, że działam pod niemieckim nadzorem.
Czyli pan odmawia.
Tego nie powiedziałem. Mogę przystać na pańską propozycję, ale tylko jako wolna osoba.
Gehring przystał na ten warunek.
Trepper znów pojawił się na ulicach Paryża.
Mało kto wiedział, że jest dyskretnie obserwowany przez 2 agentów Gestapo.
A w tym czasie, po cichu, za kulisami oficjalnej dyplomacji, Rzesza nawiązała kontakt ze Związkiem Radzieckim.
I nic z tego nie wynikało.
Wojna toczyła się dalej, a Trepper zniknął.
13 września 1943 roku Trepper poinformował swoich gestapowskich konwojentów, że wejdzie na chwilę do apteki i zaraz do nich wróci.
Nie wrócił.
Z apteki wyszedł drugim wyjściem. Ukrywał się przez rok do wyzwolenia Paryża.
Po wojnie w 1945 roku z rozkazu Stalina został aresztowany.
Liderzy Czerwonej Orkiestry, czyli Trepper i Gurjewicz, byli przez GRU traktowani jako zdrajcy. Kiedy w 1945 roku składali sprawozdanie w centrali, oczekując nagrody za swe poświęcenie i brawurę, zostali uwięzieni na Lubiance.
Trepper poszedł do więzienia.
Po śmierci Stalina w 1953 roku jego proces ruszył na nowo. Tym razem wyrok był korzystny. Oczyszczono go z zarzutu zdrady i puszczono na wolność.
Sprawa Gurjewicza była bardziej złożona.
Po zakończeniu wojny Gurjewicz wiedział, że po powrocie do Związku Radzieckiego zostanie aresztowany i prawdopodobnie zabity.
Nie miało znaczenia, czy stanie się to na mocy wyroku sądowego, czy bez niego.
Dlatego postanowił pokazać towarzyszom w centrali, ile jest wart, i w ten sposób uratować życie.
Ale do tego potrzebował Friedricha Panzingera.
Jedź ze mną do Moskwy. Wiesz dużo o naszych wrogach, a to są dla NKWD cenne wiadomości.
Zachęcał go Gurjewicz.
Na pewno dostaniesz amnestię, a nawet będziesz pracował w radzieckim wywiadzie.
Panzinger się zgodził.
Pojechali razem, ale wbrew zapewnieniom Gurjewicza nikt Niemca nie przyjmował z otwartymi rękami. Obaj wylądowali w więzieniu.
Dopóki mógł zidentyfikować informatorów Gestapo, na których nadal zależało GRU, NKWD i Brytyjczykom, postanowiono pozostawić go przy życiu.
Wspominał Sudopłatow.
Miał szczęście. Zanim NKWD wyciągnęło od niego wszystkie wiadomości, umarł Stalin i pojawiła się szansa na amnestię.
Panzinger wyszedł z więzienia w 1955 roku i wrócił do Niemiec.
Gurjewicza również zwolniono, ale na mocy amnestii dla kolaborantów.
Przynajmniej formalnie został oznaczony piętnem kolaboranta, a 3 lata po zwolnieniu aresztowano go ponownie.
To GRU konsekwentnie obwiniało Gurjewicza o zniszczenie Czerwonej Orkiestry. Podobnego zdania był również Trepper.
Cypę spowodowała dezercja Gurjewicza,
mówił Trepper.
Czy miał rację?
Dla śledczych z GRU nie miało to znaczenia. Oni potrzebowali kozła ofiarnego i Anatol Gurjewicz dobrze się nadawał do tej roli.
W efekcie nowego procesu trafił za kratki na kolejne 5 lat.
Na Zachodzie Czerwona Orkiestra odbierana była jako zasadnicze źródło wywiadu Związku Radzieckiego w okresie wojny, ale dostarczane przez nią informacje okazały się dla nas drugorzędne.
Podsumował Sudopłatow.
Czy miał rację?
Dla Rote KPL pracowało blisko 400 radiostacji i kilkanaście tysięcy agentów, szpiegów i informatorów. Od szczebli ministerialnych zaczynając, a na poziomie szeregowego żołnierza kończąc.
Ale tylko do grudnia 1942 roku.
Potem dla Stalina szpiegowali inni.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.